Dziękuję bardzo. Fajnie być wreszcie z wami. A mówię wreszcie, bo planowałem was odwiedzić może od 15 lat, a może troszkę dłużej. Już powiem wam dlaczego. Dlatego, ponieważ dorastałem tak to długi czas. Wiem, autobusy nie jeździły. Pamiętam, dorastałem w zborze wolnych chrześcijan, KWH. I w KWH mieliśmy kościoły, mieliśmy zbory i mieliśmy zbory, które trzeba naśladować. To znaczy mieliśmy zbory i zbory, od których można brać przykład. I Wrocław był takim miejscem, więc zawsze chciałem odwiedzić. A Mirka poznałem pierwszy raz na jednym z wykładów w szkole Turkanika. Pamiętam, że zafascynowałem się jego wykładem. Później spędziłem więcej czasu z nim na Akademii Homiletycznej, więc cieszę się, że mogę być dzisiaj u was i z wami. No właśnie, Mirek nie dał mi konkretnego fragmentu w Bożym Słowie, ale temat, do którego mam się odnieść, albo taką myśl przewodnią, razem jest lepiej. To jest fajna myśl. Razem jest lepiej. Pozwolicie, że wejdę w taki sposób w te kazanie. W pierwszym wieku, kiedy narodziło się chrześcijaństwo, pojęcie indywidualizmu czy też takiej prywatności w ogóle było abstrakcją. Wszyscy żyli razem na kupie. Nie było czegoś takiego jak prywatność, indywidualizm. Każdy żył razem. Jeżeli chciałeś ugotować coś dla całej rodziny, to wymagało wysiłku wszystkich ludzi, tak? Janek, idź po wodę. Józek, zabij tego baranka. Maria z Martą, już ostrzą noże. Wszyscy musieli coś zrobić, tak? I kiedy ludzie szli do świątyni, to szli całą wioską. Jeżeli ktoś został w domu, to każdy wiedział, kto został, bo wszyscy o nim mówili. Ludzie żyli razem na kupie. Zupełnie inaczej niż my dzisiaj. Dzisiaj możesz wejść do swojego samochodu, bądź uciec do samochodu niezauważonym. Mieszkasz u mnie, wejdziesz do windy, zjedziesz na dół do samochodu, wyjedziesz, nikt cię nie zobaczy, że wyjechałeś. Zamówisz sobie jedzenie, mówiąc do jakiejś skrzynki z mikrofonem. Podjedziesz, dadzą ci to do ręki, przyjedziesz do kościoła po pierwszej piosence, wyjedziesz przed ostatnią piosenką i do tego jeszcze jesteś członkiem kościoła. Żyjemy zupełnie inaczej. I zastanawiam się, dlaczego tak jest? Gdybyśmy zrobili takie statystyki, czego ludzie pragną w kościele, to każdy z nas pragnie być częścią kościoła, gdzie będzie spełnione relacyjnie. Każdy chce iść do kościoła, w którym będzie mógł powiedzieć, to jest mój dom. Czuję się wypełniony relacyjnie. Ale kiedy zrobimy inną ankietę i sprawdzimy, jak żyjemy od poniedziałku do soboty, to okaże się, że nasze życie jest pełne indywidualizmu i żyjemy bardziej dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej pracy, dla swojej kariery. A w niedzielę chcemy, żeby nasz kościół był rodziną. A tak się nie da. To jest, jakbyśmy chcieli być weganami, którzy w tygodniu jedzą mięso. Tak się nie da. Ciekawe jest to, że w czasie, kiedy wyszedł COVID, tak? Wymyślono go, nie wiem, nie łapcie mnie za słówka, proszę. Kiedy zamknęli nas w domach, okej? To pamiętam, rozmawiałem z pastorami, z liderami kościołów i wszyscy mówili, kurczę, ale będzie super. Po kilku miesiącach, jak ludzie wysiedzą się w domach, to będą takie pełne kościoły, wszyscy będą mieli tak spragnienie ludzi. Okazało się zupełnie inaczej. Okazało się, że w Polsce, w Australii, na Zachodzie, z ludźmi, z którymi rozmawiam, kościoły są w połowie puste. Wiecie dlaczego? Bo COVID tak naprawdę nam odpowiada, naszemu stylu życia. Nie zawsze, bo czasami zabiera nam naszą wolność, ale jest dopasowany w pewnej formie do tego indywidualizmu, w którym żyjemy. Kochani, razem jest lepiej. I to jest piękne słowo, razem jest lepiej. Ale dlaczego tak jest, że nie zawsze tak żyjemy? Dlatego, ponieważ razem nie zawsze jest łatwiej. Razem jest lepiej, ale razem nie zawsze jest łatwiej. Dlaczego miałbym przyjść do tego miejsca, gdzie ludzie będą mi mówić, jak mam żyć? I to wolontaryjnie. W pracy rozumiem, no płacą mi za to, tak? Płacą mi za to, mogą mi powiedzieć, co mam zmienić, no bo to pomaga mojej karierze. Ale mam przyjść do miejsca, gdzie ludzie będą mi mówić, jak mam żyć, jeszcze mnie poprawiać, korygować. Czasami lepiej trzymać się z dala. Czasami lepiej wyjść przed tą ostatnią piosenką i przyjść po tej pierwszej. Razem jest lepiej, ale razem nie zawsze jest łatwiej. Dzisiejszy fragment, na który chciałbym zwrócić uwagę, mówi, w tym fragmencie Jezus mówi o tym, że razem jest lepiej, ale mówi nam również o tym, jak razem może stać się łatwiej. Więc posłuchajcie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od wersetu 1 będę czytał do wersetu 6. Od wersetu 1 Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą się i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz w oku swego brata drzazgę, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy belki w twoim własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przyjdziesz, aby wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Fajny fragment. Jezus mówi od początku, nie osądzaj. Nie osądzaj. Kiedy popatrzymy na to słowo nie osądzaj, to to słowo, kiedy popatrzymy w dictionary, czyli, dziękuję, przepraszam, w słowniku, to to słowo nie osądzaj oznacza, może oznaczać, nie napominaj albo nie poddawaj ocenie. Czy o tym mówi Jezus? Czy Jezus mówi, nigdy w życiu nie staraj się napominać kogoś w twoim kościele, domu, na ulicy, albo nigdy nie poddawaj ocenie, jak żyją ludzie, nawet jeśli żyją źle. Po prostu trzymaj to dla siebie. Czy o tym mówi Jezus? Jezus nie może o tym mówić, bo w wersecie 6 Jezus sam poddaje ocenie niektórych ludzi i nazywa ich psami i świniami. Tak dobrze odmieniłem? To tak trochę ostro, prawda? Mówię, Jezu, nazywasz ludzi psami. Poza tym w wersecie 15 Jezus mówi nam, że mamy badać proroków. Nie da się badać proroków bez dokonywania jakiegoś osądu. Tak więc Jezus nie może mówić, nie napominaj albo nie poddawaj ocenie. Ale kiedy popatrzymy na inne znaczenia tego słowa, na przykład w Starym Testamencie Biblia często mówi o tym, że Bóg przyjdzie, aby osądzić. I kiedy Biblia mówi, że Bóg przyjdzie, aby osądzić, o czym dokładnie mówi? Mówi o tym, że Bóg przyjdzie po to, aby zniszczyć grzech i zło. Aby potępić i zniszczyć grzech i zło. I teraz widzimy, że możesz osądzać w dwa zupełnie inne sposoby. Możesz osądzać po to, kogoś po to, żeby zniszczyć, żeby potępić, a możesz osądzać po to, żeby kogoś zdobyć. Możesz osądzać w taki sposób, aby komuś pomóc. I gdzie jest różnica? Różnica jest całkowicie tylko i wyłącznie w postawie twojego serca. Oglądałem jakiś taki film Marcin Luther. Wiele razy pewnie niektórzy z was oglądali z 2003 roku. Jest taka piękna scena, kiedy Luther już sprzeciwstawił się Kościołowi, a dokładnie nauczaniu o tym, że możesz zostać zbawiony poprzez swoje własne... W zasadzie, że możesz zapłacić za swoje zbawienie. I w tamtym czasie, w XVI wieku, za sprzeciw Kościołowi, karą za to była śmierć. Więc skracając tą długą historię, Luther ukrywa się swojego przyjaciela, który jest księciem również niemieckim. Siedzi u niego w domu i ten książę otrzymuje list z Watykanu, z Sądu Watykańskiego. I ten książę czyta ten list Marcinowi. Mówi, Marcinie, zapraszam cię do Watykanu po to, abyś zdał sprawę ze swoich 95 tez, ze swoich nauczeń. I Marcin na początku jest taki zafascynowany. Mówi, wow! Kiedy, kiedy ci ludzie posłuchają, co mam do powiedzenia, że ja tak naprawdę chcę pomóc Kościołowi, to na pewno mnie zrozumieją. A ten, to książę słucha Marcina, mówi: Marcinie, nikt cię nie będzie słuchał. Oni chcą, żebyś albo odrzucił swoje nauki, albo cię zabiją. I patrzy mu w oczy, mówi: Marcinie, uważaj. Za każdym razem, kiedy napominasz, masz dwa wybory. Albo będziesz napominał tak jak XVI-wieczny sąd watykański, który jest mechaniczny, który jest stworzony po to, żeby niszczyć. Albo możesz napominać tak jak ten książę. Z miłością, z troską. Możesz napominać po to, żeby zdobyć ludzi. A możesz napominać po to, żeby się ich pozbyć. Kiedy napominasz, to twój argument może być ważniejszy. Twoja prawda może być ważniejsza niż człowiek. Albo człowiek może być ważniejszy niż twoja prawda. Za każdym... Pan Jezus nie mówi, żebyśmy nie napominali. Pan Jezus mówi raczej o tym, że kiedy napominamy, musimy mieć odpowiednią postawę serca. I w jaki sposób możemy zdobyć tą postawę serca? W wersecie 3 i 4 Jezus daje nam niesamowitą ilustrację. Coś pięknego. Jezus mówi o tym, że mówi najpierw o drzazdze w oku brata. Dlaczego dostrzegasz drzazgę w oku brata, kiedy nie dostrzegasz belki w swoim własnym oku? Drzazga to jest coś takiego malutkiego, tak? Bardzo malutkie. To jest ważne dla tej ilustracji. Drzazga to jest coś małego, a mimo wszystko przynosi ogromną ilość bólu. Kiedy drzazga wejdzie ci do oka, to musisz, co musisz zrobić? Musisz ją wyjąć. Ona pochodzi z zewnątrz. Ciężko jest wyjąć drzazgę, ponieważ drzazga tak naprawdę powoduje to, że oko się samo zamyka, łezki wypadają, ciężko cokolwiek zobaczyć. Tak naprawdę potrzebujesz kogoś, żeby przyszedł do ciebie i pomógł ci wyciągnąć tą drzazgę, prawda? Szczególnie w pierwszym wieku, kiedy tylko bogaci ludzie mieli lustra, a reszta widziała się gdzieś tam w jakimś odbiciu w rzece, gdzieś tam czy w kałuży, jeśli padało. Ale prawda jest taka, że każdy z nas, kiedy mamy nawet z najlepszym lustrem, kiedy wpadnie nam drzazga do oka, to potrzebujemy kogoś, aby przyszedł i ją wyjął. I w ten sposób Jezus mówi nam, że każdy z nas potrzebuje ludzi. Ty i ja mamy drzazgi w swoim życiu, które jeśli ich nie wyciągniemy, to będą ranić nas i ranić innych ludzi. Każdy z nas potrzebuje kogoś, aby mógł wejść, przyjść do naszego życia i wyciągnąć tą drzazgę. Każdy z nas musi być otwarty na to, aby ktoś mógł przyjść do jego życia. Każdy z nas musi zaprosić ludzi, musi zbudować relacje, musi być częścią społeczności po to, aby ludzie mogli przyjść i wyciągnąć te drzazgi, których nie widzimy albo nie chcemy widzieć, ale które przyniosą nam ogromną ilość bólu, jeśli w odpowiednim czasie jej nie wyciągniemy. Jezus mówi: potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy tego, aby inni ludzie mogli przyjść do nas i pomóc nam wyciągnąć nasze drzazgi. Ja pamiętam kiedyś, kiedy byłem w szkole biblijnej, w weekendy często tynkowałem. Tak, pracowałem na budowie, żeby dorobić. I pamiętam, to zdarzało się kilka razy, ale ten jeden raz pamiętam dość długo. Weszła mi drzazgę do ręki. Do palca dokładnie. I pamiętam, że wtedy chciałem coś dokończyć. Mówię: a, dokończę i wtedy zajmę się tą drzazgą. Ale im bardziej i ciężej pracowałem, im szybciej pracowałem, tym bardziej bolało. Aż wreszcie musiałem, już nie mogłem utrzymać narzędzi w ręce, więc musiałem to puścić i poszedłem wyciągnąć tą drzazgę. I wyciągam tą drzazgę i no coś nie idzie. Nie umiem. I im bardziej dotykam, tym bardziej mnie boli. Aż wreszcie ktoś musiał przyjść, kolega musiał przyjść, wyciągnąć pięcetę z samochodu i razem ją wyciągnęliśmy. Ciężko jest wyciągnąć drzazgę z palca. Ciężej jest wyciągnąć drzazgę z oka. Jeszcze ciężej jest wyciągnąć drzazgę z naszego życia. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Ale jak to możemy zrobić? Jezus dodaje coś jeszcze kolejną ilustrację. Albo drugą część tej ilustracji. Mówi: dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, ale nie dostrzegasz belki w swoim własnym oku? Drzazga zabiera część wzroku, prawda? Dużą część wzroku, ale część wzroku. Ale Gdybyś tak naprawdę miał belkę, to jest w ogóle hiperbola, tak? Jezus używa tu takiego słownictwa, żeby zailustrować pewną prawdę. Mówi, drzazga zabiera część wzroku, ale belka, gdybyś tak naprawdę miał belkę wokół, to nie wiedziałbyś nic. Tymi słowami Jezus mówi, jak możesz wyciągnąć coś tak małego, z czegoś tak delikatnego jak oko, bez wzroku. Jezus mówi, jeżeli chcesz być gotowy, albo inaczej, Jezus chce nas nauczyć, że jeśli nie dokonamy pewnej kolejności w naszym życiu, to jesteśmy bezużyteczni w tym, aby pomóc innym ludziom w ich drzazgach. Jezus mówi o pewnej kolejności. I gdybyś tak naprawdę pomyślał o tym, o czym mówi Jezus, wyobraź sobie belkę. Czym jest belka? Belka to tak naprawdę wiele, wiele, wiele drzazg, tak? I wyobraź sobie, że wyciągałbyś tyle drzazg ze swojego oka. Tak jedna po drugiej. Jedna po drugiej. To doświadczenie byłoby tak bolesne. To doświadczenie byłoby tak konfrontujące. Zobaczyłbyś jedna po drugiej. I tak wyciągnąłbyś tyle tych drzazg, że masz całą belkę. I gdybyś zrobił to w swoim własnym życiu i wtedy pójdziesz do kogoś innego i zobaczysz małą, jedną drzazgę, to powiesz, man, nie będę cię osądzał. Nie będę cię niszczył z tego powodu. Chcę ci tylko pomóc. Bo ja sam wyciągnąłem wiele, wiele drzazg z mojego własnego życia. Twoja drzazga, man, to jest nic. Jezus mówi o tym. Jezus nie mówi o tym, że ty musisz mieć więcej grzechu niż inni ludzie, aby im pomóc. Jezus mówi o tym, że jeżeli chcesz pomóc komuś w ich drzazgach, w ich grzechach, to świadomość twoich własnych grzechów musi być większa niż świadomość grzechów innych ludzi. Jezus mówi o tym, że to nie głębia twojej moralnej doskonałości, pozwala ci w tym, aby wyciągnąć drzazgi z życia innych ludzi. Ale to głębia twojej świadomości tego, ile ci przebaczono. To nie głębia twojej świadomości, uzdalnia ci do świadomości twojego, tego, że widzisz, to nie głębia twojej doskonałości, tego, że ja mam wszystko w życiu poukładane. Otwiera ci drogę do tego, aby pomóc innym ludziom w ich drzazgach. Nie, to sprawi, że będziesz patrzył na nich z góry. Ale to głębia twojej świadomości tego, ile ci przebaczono. Ile Jezus musiał wyciągnąć drzazg ze twojego własnego oka. Ile ty musiałeś zobaczyć. To tak naprawdę uzdalnia cię do tego, abyś mógł pomóc innym ludziom. Kochani, dlaczego to jest takie trudne? Ponieważ my wszyscy w swoim życiu mamy zdolność do tego, aby widzieć drzazgi w życiu innych ludzi jako większe niż te w naszym życiu. To przychodzi zupełnie naturalnie. Ja sam mam taką tendencję, że braki w moim własnym życiu jest mi trudniej zobaczyć niż braki w życiu kogoś innego. Nie wiem, czy też tak masz, może nie. Tak łatwo mi zobaczyć moją własną doskonałość w niektórych momentach życiu i niedoskonałość twoją. No po prostu przychodzi mi to naturalnie. Każdy z nas od dzieciństwa uczymy się tego, aby zamazywać nasze własne braki i eksponować braki innych ludzi. Jak widziałeś kiedyś, jak bawią się dzieciaki, wystarczy dwójka dzieciaków, którzy bawią się razem w piaskownicy, w domu, gdziekolwiek. Kiedy jeden przeskrobie, to co robi? Obwinia drugiego. Kiedy jedziesz samochodem i stoisz na czerwonym świetle, dzisiaj jechałem do was z 15 czerwonych świateł, poważnie. Kiedy jedziesz samochodem i stoisz na czerwonym świetle, to mówisz sobie, kurczę, znowu czerwone. Co za miasto. Ale gdybyś tak jechał tylko na zielonych, 15 zielonych świateł, w ogóle byś, wszystko świetnie, zasługuje. W ogóle nie pomyślałbyś o tym, że ktoś stoi na czerwonym, dlatego bo ty jedziesz na zielonym. Nie. On musi stać na czerwonym, a ja muszę być na zielonym. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który by stanął na zielonym i powiedział, przepraszam, ty na czerwonym, teraz twoja kolej. Nie. Zupełnie naturalnie przychodzi nam to, aby zobaczyć winy innych ludzi i usprawiedliwiać swoje. Każdy z nas od dzieciństwa prowadzimy taki dialog ze sobą, przekonując się, że i usprawiedliwiając swoje własne zachowanie. I każdy z nas jest samoukiem. I jesteśmy w tym doskonali. Nikt nie przekona cię do tego, że jest coś nie tak w twoim życiu. Nikt. Jesteś takim doskonałym samoukiem. Takim świetnym uczniem. Czerwony pasek masz co rok. Więc co możemy zrobić? Co jest naszą nadzieją? Jak możemy to zmienić? W Ewangelii Łukasza Jezus mówi takie słowo w 47 wersecie: komu więcej przebaczono, ten więcej miłuje. Komu więcej przebaczono, ten więcej miłuje. Jezus nie mówi tutaj o tym, że aby więcej miłować, musisz mieć więcej grzechów w swoim życiu. Nie. Jezus mówi o tym, że aby więcej miłować, musisz mieć świadomość tego, że ktoś miłuje ciebie i że przebaczono ci twoje grzechy. Dopiero kiedy uświadomisz sobie, że za każdą twoją, nawet najmniejszą drzazgę w życiu musiał umrzeć sam Jezus Chrystus. Że wszystkie te drzazgi w twoim życiu były tak wielkie, że są wielkości belki, na którym umarł sam Chrystus. Dopiero wtedy będziesz mógł doświadczyć miłości, która sprawia, że ty będziesz mógł miłować innych ludzi w taki sposób. Jeżeli ty doświadczysz moc przebaczenia Chrystusa, jeżeli zrozumiesz to, że sam Chrystus umarł na krzyżu za ciebie, po to, aby przebaczono twoje drzazgi, kiedy doświadczysz Jego miłości, kiedy to stanie się realne w twoim życiu, kiedy doświadczysz tego, że kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, On nie przychodzi, aby niszczyć, ale On przychodzi po to, aby cię zdobyć. Kiedy doświadczysz tej miłości, kiedy ona będzie realna w twoim życiu, wtedy będziesz mógł pójść do innych ludzi i zamiast ich niszczyć i rujnować i oddalać, będziesz mógł ich napominać z miłością, tak jak Jezus napomniał ciebie. To jest nasza jedyna nadzieja. Naszą nadzieją jest nie to, aby szukać swojej własnej doskonałości i moralności, abyśmy mogli napominać innych. To sprawi, że będziesz pyszny i pełny siebie. Ale kiedy pójdziesz do Chrystusa, ja nie mówię tutaj o samym nawróceniu, ale kiedy codziennie będziesz przychodził do Niego i patrzył na krzyż i uświadomisz sobie, jak wiele ci przebaczono, kiedy zobaczysz, jak obrzydliwa jest ta belka z twojego oka, ale zobaczysz, że kiedy Jezus przyszedł, On na niej umarł i umarł na niej z miłości, wtedy będziesz miał odpowiednią postawę serca. To wytworzy w tobie odpowiednią postawę serca, kiedy będziesz mógł przyznać się do swojej własnej belki i powiedzieć: tak, ja mam belkę, ale nikt mnie za nią nie osądza. Albo inaczej, wiem, że Jezus mnie za nią nie osądza. Wiem, że On umarł na tej belce za mnie. On osądza mnie tylko w taki sposób, który może mi pomóc z miłością, nie po to, żeby mnie zniszczyć. Kochani, kiedy Jezus żył na ziemi, wiecie, kim On był? On był cieślą. To znaczy, że On pracował prawdopodobnie ze skałami, ale również pracował z drewnem. I pewnie nie raz miał drzazgę w swoim palcu. I pewnie nie raz wyciągał ją z ręki kogoś innego. Kochani, Jezus wie, jak wyciągnąć drzazgę z naszego życia. On jest w tym świetny. On poszedł na krzyż, żeby to zrobić. Dlatego możesz przyjść dzisiaj do Niego i pozwolić Mu, aby z miłością dokonał tej operacji w twoim życiu. Abyś mógł później dzielić się tą miłością z innymi. A jeśli widzisz dzisiaj w swoim sercu, jesteś wierzącą osobą, ale widzisz w swoim sercu, że patrzysz na innych z góry, albo że jest ci trudno zaakceptować kogoś w tym kościele albo w domu, może dlatego, bo zapomniałeś, ile ci przebaczono. Może musisz wrócić do domu. Paść na kolana i powiedz: Jezu, pokaż mi jeszcze raz. Proszę, pokaż mi, jak wiele mi przebaczono, abym ja mógł pomagać i przebaczać innym. Pomódlmy się. Dobry Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje nauczanie, za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś nie po to, aby nas zniszczyć i potępić, ale po to, żeby nam pomóc. Ty umarłeś na krzyżu za nasze drzazgi. Po to, abyśmy my teraz mogli umierać jeden dla drugiego i abyśmy mogli sobie pomagać i żyć razem, tak aby było lepiej. Amen.